Porozmawiajmy o...
O niesamowitej pasji będziemy rozmawiać z naszym gościem, pan Rafał Śniegocki, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Udostępniania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
To pan Rafał organizuje państwu ten wyjazd weekendowy do Lasu Czeszewskiego.
Jak było w zeszłym roku?
Fantastycznie. Fantastycznie. Bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy radia. To jest niezwykła przygoda w ogóle, żeby się tam wybrać. No oczywiście chcemy państwa oderwać od tego zgiełku miasta codziennego, pokazać różne funkcje lasu, nie tylko tą funkcję zdrowotną. Las ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie, na w lesie wypoczywamy od dnia codziennego, od stresu, wysiłku fizycznego, ale też las może być dla państwa inspiracją. Stąd myślę, że to jest nie tylko taka przygoda, ale i edukacja, turystyka, rekreacja. No i przede wszystkim dowiedzą się państwo tak naprawdę, co my tam w tym lesie jako leśnicy robimy, na czym polega ta trwała i zrównoważona gospodarka, racjonalna gospodarka. To takie trudne hasła. No jesteśmy tam po to, żeby właśnie państwu je wyjaśnić.
Przybliżyć. Dość chyba można też próbować w sposób uproszczony wytłumaczyć, że ta zrównoważona gospodarka to jest tak, żeby więcej drzew sadzić niż ich wycinać.
Oczywiście, czyli to jest trwałości lasu dla przyszłych pokoleń.
Bo lesistość się zwiększyła w ostatnich latach, prawda? Już jest prawie 30%, zdaje się, za 5 lat ma być już 30 i ponad.
No chyba mamy jedną z większych lesistości.
Mamy jedną z większych lesistości i właśnie to jest klucz, aby godzić tą funkcję gospodarczą, pozyskania hodowli lasu i zachowania tych zasobów z tymi pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu, więc ochroną przyrody, zachowania różnorodności gatunków, fauny i flory, zaspokajając jednocześnie te liczne potrzeby społeczeństwa, a one są dosyć wymagające od tej funkcji produkcyjnej, gdzie mamy tutaj drewno jako surowiec, prawda, ekologiczny, odnawialny, jako główna dziedzina właściwie naszego przemysłu meblarskiego. Po te funkcje rekreacyjne, turystyczne, krajoznawcze i edukacyjne.
30 tysięcy rodzajów zastosowania drewna, proszę państwa, mniej więcej w tej chwili w gospodarce światowej się notuje.
Tak. Drewno, proszę państwa, ale obudowa z drewna jest tylko to, co pan Rafał do studia przyniósł, bo pasją pana Rafała jest aviofauna, czyli to, co lata.
Avifauna to w odniesieniu do ptaków, tak. Aha. Czyli to, co lata, takie jest piękne określenie naukowe.
A na motyle, jak się mówi, bo też latają?
Na motyle, jak się mówi. Szczerze mówiąc, motyle. Tak, jest najprościej. Możemy powiedzieć, że ktoś ma lepidopterofobię, czyli boi się motyle. Są takie osoby.
Choć tu
sobie wyobrazić, kiedy się widzi taki piękny gatunek dzienny, błyszczący. No ale chociażby Nicole Kidman ma taką fobię.
Naprawdę?
Tak, a sposób leczenia polega na zamknięciu takiej osoby w klatce z motylami, o zgrozo. Więc są i tak.
Można by było u pana w mieszkaniu taką Nicole Kidman zamknąć, ponieważ jak my pan powiedział przed chwilą, pan od czasu do czasu lubi sobie wyhodować takiego motyla, żeby tak polatał po mieszkaniu.
Hoduję przeważnie gatunki krajowe, które później wypuszczam oczywiście, ale jest to doskonały sposób na edukację, również w naszej edukacji leśnej, pokazać tą całą złożoność procesów i przemian biochemicznych, które zachodzą tak naprawdę w dwóch różnych stworzeniach, kiedy mamy gąsienicę i zupełnie niepodobną do tej postaci formę dorosłą, czyli już motyla.
I czasami okazuje się tak, że ta gąsienica, żeby się przeobrazić w tą formę dorosłą, potrzebuje kilku tygodni, a motyl ten dorosły żyje raptem ile? Dzień, dwa, trzy?
Bywa i tak. Niektóre gatunki dosłownie żyją kilka dni. Niektóre gatunki wręcz nie latają. Mamy taką ogromną, jedną z największych ciem na świecie, pawicę Atlas, Atacus Atlas. Kiedy ona wychodzi z tej swojej powłoki, z tej poczwarki, szuka dogodnego miejsca na gałązce, żeby pachnieć. Roztacza swoją woń.
Leży i pachnie,
jak kobieta, tak? Roztacza swoją woń, dokładnie machając skrzydłami. No, zadaniem samca, który ma receptory na tych pierzastych czułkach i doskonale wyczuwa te afrodyzjaki, no i przylatuje na taką randkę.
Ja, kiedy zobaczyłam tę piękną gablotę, cóż tam są za błękitne, właściwie szmaragdowe motyle, skąd one są?
Tak, to są motyle z rodzaju Morpho, z Ameryki Południowej. Jest to motyl o tyle interesujący, że to, co widzimy, dlatego też przyniosłem taką gablotę do studia, bo trudno to opisać słowami słuchaczom. To, co widzimy, ten błękit mieniący się granatem, turkusem, w zależności od kąta padania światła, to jest złudzenie optyczne. I to jest wyjątek w świecie owadów.
Czyli to on nie jest niebieski wcale tak naprawdę?
Dokładnie.
A jaki?
Przez doczysty, moglibyśmy powiedzieć. Łuski, czyli skrzydła motyla, składają się generalnie z barwników. Melanina jest takim najpospolitszym barwnikiem, który gwarantuje takie barwy od brązowej, czarnej, poczerwoną i żółtą. Melaninę mamy również w skórze naszej. Od tego zależy nasza karnacja. Natomiast w przypadku akurat tych motyli morfo, główną część tej łuski stanowią barwy strukturalne, a więc nie pigmentowe z melaniną, to jest taka mieszanina, tylko barwy strukturalne, które rozszczepiają światło w zależności od kąta padania i my jako ludzie, nasze oczy odbierają to w takiej formie niebieskiej. Tak jest również w piórach ptaków, chociażby naszej pospolitej sójki, która ma takie niebieskie piórko. Generalnie te barwy zielone...
To jest niebieskie?
Tak, generalnie te barwy zielone, niebieskie, to barwy strukturalne.
Ja kiedy zobaczyłam pana z tą gablotą, to zapytałam, gdzie pan to wszystko wiesza na ścianach? A pan Brafał powiedział, no nie, tego się nie wiesza. Dlaczego się nie wiesza takich gablot? Gdzie się je trzyma w takim razie?
Można je powiesić na krótki czas, na wystawy, czy chociażby właśnie do celów edukacyjnych. Natomiast na światło słoneczne działa bardzo niekorzystnie na te skrzydła, które po czasie po prostu blekną najzwyczajniej w świecie. Dlatego takie gabloty, czy to w muzeach, Muzeum Historii Naturalnej, czy chociażby nawet w Muzeum w Warszawie, czy w różnych instytutach, przechowuje się w szafach entomologicznych. Takich dużych, pionowych konstrukcjach, na zasadzie skonstruowanych szuflad. I w każdej takiej szufladzie, czyli gablocie, znajduje się od kilku do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu gatunków, w zależności od zmian.
A ile pan ma takich egzemplarzy motylich?
Motyli.
Wypreparowanych, już takich rozłożonych.
To mam kilkaset, tak, w tych gablotach. Aha. Jeszcze jest miejsce, jeszcze się mieszczą.
Bo już no, reszta, a reszta...
To sprząta.
No właśnie.
No właśnie.
Problem ze sprzątaniem, odkurzaniem, na szczęście szafy entomologiczne są dosyć szczelne, więc ten kurz tam się tak nie dostaje. A reszta gatunków jest jeszcze niewypreparowana, czeka w kopertach na swoją kolej.
Powiedział pan, że czeka w kopertach. Jak to się robi? Bo ja myślałam, że pan z tą siatką na motyle jeździ po świecie i łowi sobie pan poszczególne egzemplarze.
Bardzo bym chciał.
Ale tak pan robi w Polsce.
Tak, zdecydowanie.
A te piękne zagraniczne, te chociażby z Ameryki Południowej,
tak,
z dżungli?
Można je sprowadzać z ferm motyli, na przykład z Ameryki Południowej. Kupować. Kupuje się zwykle...
I
tylko
żywe?
Nie. Kupuje się już martwe, zasuszone. One mają skrzydełka złożone i są totalnie wyschnięte na wiórek.
I w kopercie takiej nic jej się w czasie podróży nie stanie?
Te koperty przekładane są warstwami waty w pudełku, więc one są dosyć dobrze zabezpieczone. Rzadko się zdarza, żeby były jakieś uszkodzenia. No i później cały kunszt preparatorstwa, tak, polega na tym, aby takiego motyla z takiego stanu zaschniętego liścia doprowadzić do takiego stanu już pięknego, jaki widzimy teraz.
Jak tutaj to się robi?
No właśnie.
Pierwszy etap polega na nawilżaniu takiego motyla, czyli musi on pochłonąć jakąś porcję wody, żeby dościągnąć ścięgna.
I tak bierze pan z takiej psika, czy nie?
Niestety nie możemy pryskać bezpośrednio na skrzydła, bo to by uszkodziło pyłek, czyli te łuski. Natomiast wkładamy takie motyle chociażby do takich pojemników śniadaniowych wyłożonych watą, którą nawilżamy. I one w tych kopertach na tej wacie sobie leżą od kilkunastu godzin do kilku dni, w zależności od wielkości gatunku. Te większe trzeba kilka dni nawet nawilżać. I później po takim okresie nie otwieramy w międzyczasie, żeby ta wilgoć z tego pudełka nie uchodziła. Po takim czasie wyciągamy motyla i za pomocą specjalnych pęset entomologicznych sprawdzamy, czy on już jest gibki. Tak, to się nazywa relaksacja. Może takie niefortunne stwierdzenie w stosunku.
Słaby relaks dla tego motyla.
Dokładnie. No i po tym to już my jako entomolodzy stwierdzamy, czy on jest wystarczająco zrelaksowany, żeby go rozłożyć,
no i potem żadna nóżka mu się nie może przecież też odłamać, prawda?
Tak, tak. No, nogi są dosyć istotne, czułki tym bardziej. Mamy specjalne do spinadła mają określoną wielkość, dostosowaną do wielkości gatunku. I za pomocą też specjalnych pęset rozkładamy i te skrzydła przednie i tylnie, bo tutaj muszą być zachowane specjalne kąty proste. Więc cała taka sztuka, kunszt preparatorstwa, wymaga cierpliwości, skrupulatności.
Przyglądałem się tutaj tym modelom latającym, wie pan, i tak w pewnym momencie zauważyłem, że one mają na grzbiecie mają taką jakąś trzecią czułkę. Mówię, co to jest? Nadajnik jakiś radar?
GPS.
I dopiero sobie uświadomiłem, bo już chciałem błysnąć, że to jakieś niezwykłe motyle z trzecią czułką na grzbiecie. I uświadomiłem sobie, że to są szpileczki, którymi chyba bardzo precyzyjnie trzeba przyszpilić je w gablocie.
Tak. w stosunku zarówno do motyli, jak i do chrząszczy taką szpilkę należy wbijać w określone miejsce, w określony punkt. Jest to ściśle ustalone.
Żeby się nie rozleciał, tak?
Tak, też dokładnie. I żeby każdy wyglądał identycznie. Tak jak się widzi zbiory, generalnie wszystkie motyle wyglądają prawie tak samo. Są rozłożone.
Ale podobno ostatnio przerzucił się pan na fotografowanie motyli.
Tak, no tutaj zawsze pozostaje taki dylemat z etyką, prawda, tych pięknych stworzeń. Do celów edukacyjnych wspaniale mieć taką gablotę, bo nie sposób o tym opowiadać inaczej.
To trzeba zobaczyć. No,
trzeba zobaczyć, opowiedzieć. Natomiast faktycznie fotografowanie sprawia równie dużą frajdę. Wymaga oczywiście też specjalnego sprzętu i wiedzy związanej z ekologią danego gatunku, kiedy się na niego zaczaić, gdzie pojechać, o której porze dnia, gdzie on tam sobie lata, żeruje, aby go sfotografować.
Ile one mają rozpiętości skrzydeł, te tutaj u nas?
Te tutaj mają tak z 12-14.
A największy motyl na świecie?
Z motyli dziennych to nawet do 30 centymetrów. Wow. To są pazie.
Wyobrażasz sobie jak ta książka.
To beret może zerwać.
Pazie Goliaty z Indonezji. Generalnie fauna, entomofauna Indonezji jest bardzo, bardzo bogata, tak jak i lasów Ameryki Południowej. U nas, wiadomo, jest nieco skromniejsza. W Europie mamy...
To ile jest gatunków motyli w ogóle na świecie, a ile my mamy?
Tak, na świecie oceniono, że mamy ponad 200 tysięcy gatunków motyli. Jak z każdą grupą owadów, cały czas odkrywa się nowe. Nie tak dawno, w 2015 roku, odkryto w lasach właśnie deszczowych Ameryki Południowej kolejne dwa gatunki motyla. Jednego z nich nazwano na cześć Sir Davida Attenborough. Więc to też jest frajda dla entomologów, że cały czas są nowe, odkrywamy nowe gatunki. W Polsce z kolei mamy 150 gatunków motyli dziennych i około 3000 gatunków motyli nocnych.
Czyli to jest dopiero połowa pasji pana Rafała. O tej drugiej części ornitologicznej chyba porozmawiamy za chwilę.
Dobrze.
Dobrze.
A teraz naszego gościa, pana Rafała Śniegockiego, zapytamy o drugą z jego pasji, czyli pasję ornitologiczną. Pan zafascynowany jest sowami również.
Tak, również sowami. Te pasje związane z ptakami trzponiastymi też, tak jak motyle, towarzyszą mi od przedszkola praktycznie. No, sowy są niezwykłe, mistyczne. Wiele zabobonów, mitów jest związanych z tymi gatunkami. Stąd interesuje się i od takiej strony kulturowej tak naprawdę na całym świecie, jak są postrzegane sowy, po oczywiście ochronę naszych gatunków tutaj w
Dużo
Polsce.
Dużo mamy gatunków sów w Polsce?
Można policzyć na właściwie dwóch dłoniach, około 10 gatunków, tak.
A one są zagrożone, czy one są raczej bezpieczne?
Zależy. Tak, niektóre są bardzo powszechne, jak taka uszatka czy puszczyk, którego możemy spotkać nawet w dużym parku miejskim. Natomiast z takich rzadkich gatunków dla Wielkopolski to puchacz zdecydowanie. I ten gatunek wymaga od nas leśników aktywnego wspierania.
Ale puchacz chyba od dawna jest takim bardzo rzadkim.
Bardzo
ptakiem,
rzadki,
prawda?
Gatunek, wymagający, bardzo puchliwy. Stąd tworzymy specjalne strefy ochronne, żeby w sezonie lęgowym nikt tam nie przeszkadzał.
Ale mamy w Wielkopolsce puchacze?
Tak, jeszcze na Wielkopolskę łapiemy się na kilka par.
Dokładnie. Niewiele.
To jest jedna z największych, to jest największa właściwie sowa Europy, ale równie rzadka jest suweczka, czyli najmniejsza sowa Europy, wielkości właściwie naszej dłoni. Jest to gatunek o tyle ciekawy, że to gatunek dzienny. Wszyscy
no
sobie
właśnie
kojarzymy.
Chciałem powiedzieć, że czy wszystkie sowy nocą latają?
No właśnie nie. Większość oczywiście tak i z tym jest związane jakby ich postrzeganie w kulturach świata. Natomiast suweczka z gatunkiem zdecydowanie dziennym to taki mały wojownik, gdyż poluje na inne ptaki wróblowate.
Jasne. Czyli entomologia, motyle i sowy to pana Rafała pasje, a Leśnicy z pasją to jest taka książka wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Poznania. Agata Ożarowska-Nowicka napisała tę książkę. Właściwie przeprowadziła rozmowy, wywiady z leśnikami z pasją. Tutaj jest także historia pana Rafała. I mamy dzięki uprzejmości naszego gościa dla państwa 5 egzemplarzy tej książki, proszę państwa. 71-601, pod ten numer proszę wpisać, wysłać SMS-y, wpisać słowo Merkury, własne imię i nazwisko. Pan Rafał przyniósł dla państwa także specjalne kalendarze na przyszły rok.
Tak, kalendarze z lasów. W tym roku daliśmy jako Lasy Państwowe kalendarz o owadach. Stąd te wszystkie ciekawostki, których nie zdążyliśmy dzisiaj tu przekazać na antenie, możecie państwo wyczytać w takim niezwykłym kalendarzu z lasu.
Panie Rafale, jak możemy pomóc lasom na co dzień? W jaki sposób, jakie zachowanie nasze, jakbyśmy teraz zwrócili się, nie wiem, i do młodszych, i do starszych, bo zdaje się, że nie tylko do młodszych trzeba się zwracać, chociaż to pewnie najlepszy kierunek, bo to przecież kiedyś będą ludzie dorośli, ale teraz mamy też dorosłych, którzy czasami nie wiedzą, jak się zachować. Co przede wszystkim, jakie są główne zasady zachowania?
Przede wszystkim tak, my udostępniamy jako Lasy Państwowe i staramy się sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, udostępniając infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i edukacyjną. Zachęcamy, by państwo korzystali nieodpłatnie z tej naszej infrastruktury w lasach.
Są ścieżki edukacyjne.
Są ścieżki edukacyjne, dydaktyczne. Jeśli możemy biegać, jeśli ktoś lubi biegać, jeździć na rowerze, również zapraszamy właśnie do lasów na specjalne przygotowane drogi do tego celu. No i to nawiązuje do tego pytania, bo to jest jakby główny problem, że cały czas niestety śmieci. Stąd uczulamy już od najmłodszego odbiorcy do właśnie do najstarszego, aby dbać o las, nie zaśmiecać, zwłaszcza w takim sezonie, który przed nami, czyli sezonie grzybowym, żeby poruszać się na wyznaczonych drogach leśnych, parkować na parkingach, monitorować też stan, czy możemy do takiego lasu wejść, gdzie nie ma niebezpieczeństwa pożarowego. Wówczas zapraszamy na strony internetowe, zawsze tam publikujemy takie informacje. A więc przede wszystkim te funkcje związane z turystyką.
Ale osoby, które nie używają ognia, też nie mogą wchodzić? Wtedy jakieś zagrożenie pożarowe?
Tak, to jest zakaz naleśniczy. Tak, naleśniczy może zarządzić zakaz wstępu i wtedy jest zakaz całkowity.
Ale ktoś mówi, a to tylko chusteczka taka jednorazowa i rzucają w lesie, ona się kiedyś rozłoży.
No właśnie, tak nie do końca, tak? No, ta chusteczka właśnie może być chociażby przeszkodą dla wielu gatunków zwierząt, które mogą ją zjeść albo w nią się zaplątać, jak niektóre owady chociażby, więc trzeba mieć tą świadomość, że każdy obcy element, który zostawimy w lesie, może mieć swoje konsekwencje dla wielu gatunków.
Zabierajmy więc swoje śmieci ze sobą.
Ze sobą, w czymś przynieśliśmy to i w tym samym miejscu po prostu puste opakowanie zabierzmy ze sobą z lasu.
Dokładnie.
5 leśników z pasją, 5 egzemplarzy tej wspaniałej książki, 5 kalendarzy o owadach czekają na państwa. 71-601. Posłowie Merkury, proszę wpisać swoje imię, nazwisko. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję
naszemu
również
gościowi. Pan Rafał Śniegocki opowiadał z taką pasją o lesie i nie tylko.